Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
No nie wiem, czy dzisiaj będzie wiele telefonów i wiele pytań, czy będą Państwo uważnie słuchać i może wówczas będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Magda Jasińska, witam. Skąd w ogóle powstała konieczność uregulowania ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej? Jakie zmiany nas czekają? Czy będzie to rewolucja, czy też po prostu ewolucja? Dziś wszystko o RODO. Witam Państwa i witam moich gości. Grażyna Dziedzic, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Leszek Walczak, szef Bydgoskiej Solidarności.
Witam serdecznie.
No i nasi eksperci biegli sądowi z zakresu ochrony danych osobowych. Arnold Paszta i Marek Powała. Witam panów.
Witamy.
Ale najpierw posłuchamy rozmowy, którą nagrałam przed godziną z przedstawicielką GIODO. To...
Weronika Kowalik, jestem zastępcą dyrektora w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Na początek takie pytanie, skąd w ogóle powstała konieczność Państwa zdaniem uregulowania ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej?
No, ta konieczność wynika już z dyrektywy Unii Europejskiej z 1995 roku, która obowiązuje ponad 20 lat i która została implementowana do polskiego porządku prawnego i z tego względu do tej pory obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. A zatem ta potrzeba już została zidentyfikowana dawno temu. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że ze względu na ogromny rozwój technologii, globalizację, w około 2010 roku rozpoczęły się rozmowy na temat stworzenia przepisów, które będą miały trochę inną rangę w stosunku do dyrektywy. To znaczy takich przepisów, właśnie rozporządzenia ogólnego Unii Europejskiej, które będzie bezpośrednio w takim samym brzmieniu obowiązywać dla wszystkich państw członków Unii Europejskiej. Stąd Polska jako członek Unii Europejskiej jest obowiązana była oczywiście przyjąć to rozporządzenie i stosować. Ono obowiązuje od maja 2016 roku, ale ponieważ jest dwuletnie vacatio legis przewidziane tymi przepisami, to oznacza, że od 25 maja 2018 roku będziemy stosować te przepisy.
Niezależnie od tego, czy polski parlament zdąży przygotować polskie przepisy.
To znaczy, to jest tak, że przepisy rozporządzenia unijnego stoją wyżej w porządku prawnym. Natomiast oczywiście pewne kwestie nie są możliwe, wynikające też z tego rozporządzenia, chociażby funkcjonowanie organu nadzorczego w tym zakresie, który jest przewidziany tymi przepisami, no nie jest możliwe bez stworzenia odpowiednich podstaw prawnych wynikających z ustawy polskiej. Stąd będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych i równocześnie powinny i trwają nad tym oczywiście prace, one są tak naprawdę na ukończeniu, na etapie rządowym. Te prace prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji, ale oczywiście Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych bierze aktywny udział w tym procesie, pomimo że nie jest członkiem rządu, ale jest ekspertem i jest tym organem zainteresowanym. Lada moment już dostosowania tych nowych przepisów, więc GIODO bierze udział w tym projekcie i powstają, pierwotnie miały powstać przepisy wprowadzające, teraz jest ustawa, która oznacza zmianę. Znaczy, to jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze stosowaniem rozporządzenia tego unijnego. Natomiast w tej chwili tych ustaw jest około 190 i to są przeróżne ustawy, w których zmieniane są dotychczas obowiązujące przepisy ze względu na konieczność ich dostosowania do tych regulacji, które wynikają z RODO, czyli z tego europejskiego rozporządzenia.
Czy to oznacza, że jak zerwę kartkę z kalendarza 25 maja, no to życie się zupełnie zmieni? To będzie rewolucja, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych?
Niektórzy mówią o rewolucji, niektórzy mówią o ewolucji. Oczywiście być może dla tych podmiotów, które do tej pory, nie wiem, bagatelizowały, nie zdawały sobie sprawy, choć nie powinno tak być, co do tego, że istnieją zasady przetwarzania danych osobowych, no być może dla nich to będzie rewolucja. Ponieważ rozporządzenie wprowadza, zachowuje tak naprawdę te same podstawy przetwarzania danych osobowych, te same zasady przetwarzania danych osobowych, powtarza wiele obowiązków administratorów danych, czyli podmiotów, które dane przetwarzają. Zachowuje wiele praw osób, ale także rozszerza zarówno te obowiązki, jak i prawa. No więc dla niektórych oczywiście może to być rewolucja. My wolimy mówić o tym jako o ewolucji. Dlaczego? Dlatego, że prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym człowieka. Jesteśmy związani różnymi przepisami, takimi jak Traktat Unii Europejskiej, jak Karta Praw Podstawowych, z których to prawo filozoficznie, takie prawo do wśród innych praw, prawo podstawowe w zakresie ochrony danych osobowych wynika. I to już z tych przepisów. W Konstytucji mamy ochronę prywatności w artykule 47, autonomię informacyjną jednostki, czyli te przepisy, które stricte odnoszą się do ochrony danych osobowych, mamy w polskiej Konstytucji w artykule 51. Do tej pory mieliśmy ustawę o ochronie danych osobowych, rozporządzenia wykonawcze i wiele, wiele przepisów w przepisach sektorowych, jak prawo bankowe, prawo ubezpieczeniowe, dotyczące ubezpieczeń społecznych, dotyczące ochrony zdrowia, dotyczące przeróżnych dziedzin, właściwie wszystkich dziedzin naszego życia, wszystkich gałęzi prawa. No ale przechodzimy na ten grunt rozporządzenia i z niego wynikają wzmocnione nasze prawa. Stąd można mówić oczywiście o większych obciążeniach, ale z drugiej strony rozporządzenie mówi o neutralności technologicznej, więc absolutnie nie niweluje obowiązku zabezpieczenia danych osobowych, ale daje swobodę co do tego, jak to można robić, jak to należy zrobić. Daje, to oczywiście wiąże się także z ogromną odpowiedzialnością tych podmiotów, które dane osobowe przetwarzają. To się wiąże z dość nowym pojęciem, jeśli chodzi o same przepisy, z analizą ryzyka. Ta analiza ryzyka procesu przetwarzania danych osobowych co do zasady musi być przetwarzana zarówno przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procesu przetwarzania danych osobowych, jak i w czasie całego trwania tego procesu, niezależnie od tego, czy on jest krótki, bo kupujemy książkę w sklepie internetowym na przykład, tak, czy buty, czy mamy zawartą umowę z operatorem telekomunikacyjnym i nie wiem, jesteśmy z nim związani przez 2 lata, a potem przechodzimy do innego, czy mamy umowę rachunku bankowego, która już może się liczyć w latach, a jeżeli dłuższa może być, możemy mieć chęć z bankiem współpracować przez całe życie. Czasami jesteśmy związani, bo mamy umowę kredytu, tak, ale oczywiście są także akta pracownicze, które są przez określone lata przetwarzane. Są nasze dane w ZUS-ie, są dane przetwarzane przez przeróżne podmioty, w zależności od celu przetwarzania, ten okres przetwarzania może być też różny. W związku z tym wszyscy ci administratorzy tę analizę ryzyka muszą prowadzić i to jest takie zjawisko, które musi towarzyszyć każdemu administratorowi, krótko mówiąc, przez cały okres życia informacji tej osobowej, którą on posiada.
To pani Weronika Kowalik z GIODO. Cała rozmowa z panią Weroniką Kowalik również na naszej stronie internetowej www.radiopik.pl w zakładce audycje Pytać każdy może. A my rozpoczynamy naszą dyskusję. No właśnie, należy się bać? W tej chwili za bardzo straszymy RODO, czy też nie? Czy to jest po prostu usystematyzowanie przepisów w całej Europie? Pan Arnold Paszta.
Nie należy się bać tego. To jest pokazywane i wskazywane jakby ujednolicenie w całej Unii z tego względu, że jest swobodny przepływ. Dużo firm jest powiązanych kapitałowo, więc muszą być te same zasady, co w tej chwili był problemem. Druga sprawa, jakby błędem takim we wdrażaniu czy informowaniu o RODO było identyfikowanie jakby kary tej, o której się mówi, 10 milionów euro z ujawnieniem
danych. No tą karą
danych.
To straszymy właściwie tak, cały czas.
Tak, i to jest taki no niepotrzebny zamęt, dlatego że nikt nie utożsamia ujawnienia danych z karą. Kara jest i to uwzględniana w toku indywidualnego postępowania w zależności od zawinienia w stosunku do przepisów istniejących, a nie za samo ujawnienie, bo może być tak, że ujawnienie nie będzie, a będzie kara, a może być, że ujawnienie będzie, a kary nie będzie, bo to jest kwestia indywidualna. Tu chodzi bardziej o to, żeby usystematyzować prawnie. A więc jeżeli administrator ma obowiązek, a obowiązek co do zasady mają wszystkie podmioty z wyłączeniem w zasadzie tylko jednego obszaru przetwarzania dla celów stricto domowych, to należy to zrobić, dlatego że no niestety w tej dobie, jak pani rzecznik powiedziała, w dobie tej informatyzacji, te nasze dane wszędzie wędrują, no i spotykają nas różne kłopoty, od powiedzmy nawet wizyt komorników, czy w innych okolicznościach. I tego bym się bał bardziej, żeby to było nie straszenie, a wprowadzanie spokojne, bo my nie jesteśmy na wypalonym gruncie, My mamy to zorganizowane w 90%. Oczywiście będą takie podmioty, które nie mają i nie zrobią tego, bo Polacy mają to do siebie, że jak się nikt nie przymusi, to nie zrobią. Ale podmioty w większości mają to lepiej lub gorzej, ale te zasady były respektowane.
Jeszcze nie powiedziałam numeru telefonu, a ten telefon już dzwoni. 52 345 50 92, numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy.
Ja chciałbym Państwa zapytać o te nowe przepisy z perspektywy mojej tutaj blogera, powiedzmy, bo ja nie prowadzę żadnej komercyjnej strony. Także to jest zwyczajny blog, w którym powiedzmy dane osobowe czyjeś mam tylko poprzez Google Analytics. I tam nie wiem, czy mnie też będą jakieś nowe przepisy obowiązywały, czy dotychczasowa informacja o tym, że strona wykorzystuje ciasteczka i że ktoś tam kliknie OK, to wystarczy, czy ja też jakieś dodatkowe przepisy będę musiał wprowadzić u siebie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Google co do zasady musi wprowadzić obowiązek RODO i zabezpieczenia, bo to na jego serwerach będzie to działało. A więc wszystkie, że tak powiem, podmioty łącznie z Facebookiem muszą dostosować wymogi zabezpieczenia, żeby nie było takiej afery, jak była w Anglii, z wykorzystywaniem właśnie tych danych. Bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, dane osoby to są takie, które umożliwiają identyfikację osoby albo już w pełni zidentyfikowanie. I to Google musi zadbać o to, że mając na swoich serwerach, a więc administrując tymi danymi, ma je legalnie i ona musi zadbać. Jeżeli ktoś wykorzystuje dane publicznie dostępne, no trudno jest, żeby odpowiadał za ich ochronę, które już są i tak powszechnie w sieci dostępne. Dlatego te serwery są przenoszone na Europejski Obszar Gospodarczy. I niestety już właściciel Facebooka też zapowiedział, że poza Europą RODO nie będzie stosowane. A więc no tu znaczy to, że nie wszystkie zasady były tak czytelne i przestrzegane przez wielkich operatorów portali.
Mamy swoją ustawę w tej chwili, tak, która, jak pan powiedział, w 90% właściwie jest tożsama z rozporządzeniem, które wejdzie w życie, znaczy już wchodzi w życie. Czy to oznacza, że właściwie nic się nie zmieni? Kogo dotyczą te główne zmiany, te 10% zmian? Te
zmiany w ustawie, które są w projekcie, to nie jest projekt, to jest przyjęta ustawa przez Sejm, ona nie ma w pełni wejścia w życie w prawodawstwo polskie, ona ma wejść 25. I tu są jakby uzupełnione o te kwestie, które w rozporządzeniu są pozostawiane dla każdego kraju członkowskiego. Między innymi ustalenie organu nadzorczego i u nas będzie to
PŁODO?
Będzie RODO, tak, RODO, ale przepraszam, Urząd Ochrony Danych. W przypadku Kościoła już jest to w pełni uregulowane, bo będzie Kościelny Inspektor Ochrony Danych na podstawie dekretu. Kwestia wysokości kar dla podmiotów publicznych i tu jest jakby definicja podmiotów publicznych, co uznajemy za podmioty publiczne, więc wszystkie podlegające pod finanse publiczne, Narodowy Bank Polski. No i ta kara będzie no, na poziomie 100 tysięcy złotych i wyłączeniem podmiotów kultury, gdzie ta kara będzie do 10 tysięcy. To jest jakby uregulowanie takich kwestii prawnych, które są indywidualne dla danego kraju. I tu jest zmiana, bo jakby pozostałe rzeczy, nawet wziąć tak, że tak powiem, nieraz dyskusyjny sposób zabezpieczenia danych przez związki wyznaniowe czy kościoły, czy dekretem, one w zasadzie wprost przenoszą obowiązki z tego RODO na te ustawy sektorowe, o tak nazwijmy to.
Czy też należałoby jakby przypomnieć, że i tak ten, który dysponuje tymi danymi, czyli w tych przypadkach na przykład pracodawca, czy ten, który nimi obraca, nawet jeżeli weźmie inspektora ochrony danych, czy zleci firmie zewnętrznej, to i tak on odpowiada bezpośrednio
za ochronę tych danych.
I nie ma do tej jakby scedowania tej odpowiedzialności na inne osoby, więc ja spotkałem się z tym czasami z mikroprzedsiębiorcami, którzy mówią, że mają firmy, które tam ich obsługują i właściwie to jest, jego to już nie interesuje, więc należy jakby też o tym przypominać, żeby potem ci, którzy będą jakby realizowali nowy akt prawny, żeby akurat wiedzieli, że pełna odpowiedzialność tak spada na pracodawcy.
To prawda? Marek powoła?
Tak, zdecydowanie jest to wyartykułowane. Było i w starej, powiedzmy, nazwijmy to ustawie, która obowiązywać będzie jeszcze do 25 maja i w nowej ustawie, że to bezwzględnie administrator danych, czyli czytaj dalej w ramach przepisów ustawowych, kierownik jednostki organizacyjnej będzie odpowiadał za ochronę danych osobowych. Oczywiście zatrudnienie inspektora ochrony danych jako osoby nadzorującą prawidłowość przestrzegania tych wszystkich przepisów wynikających z ustawy jest rolą bardzo istotną, ale to jest taka funkcja, powiedzmy sobie, no, merytorycznie, ale nie skutkująca później odpowiedzialnością, powiedzmy, no, w tym wypadku finansową. Natomiast, proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę na troszeczkę inny element. Ja mam wrażenie, że ten szum medialny, który został, nie wiem, z jakich powodów stworzony...
Ja już panu powiem dlaczego. 25 maja się zbliża wielkimi krokami, dlatego...
No właśnie, tylko że ja myślę, my troszeczkę, Polacy, mamy to w sobie, że nie czytamy literalnie tego, co nowa ustawa ma nam przynieść dobrego, a raczej używamy takiego elementu straszaka, bo on na nas najbardziej działa i jest takim skutecznym. Z jednej strony może no tak to jest, może tak powinno być, nie mnie to oceniać, bo my akurat z kolegą prowadząc taką formułę działalności w ramach kancelarii doradczej świadczących usługi z zakresu ochrony danych osobowych, to w ostatnim przedziale czasu przerabiamy bardzo, bardzo intensywnie, bo ogromna rzesza przedsiębiorców, do których dociera dopiero ta podstawowa informacja, że wszyscy bez względu na rodzaj, charakter prowadzonej działalności, wielkość tej działalności, ilość zatrudnionych osób mają obowiązek się do tych przepisów stosować. No i jak jeszcze medialnie uzyskują dodatkową informację, a jak tego nie zrobią, to zaraz 26 ktoś będzie do drzwi pukał i będzie się przedstawiał, to my, Urząd Ochrony Danych Osobowych, i proszę teraz nam położyć papiery na stół albo powiedzieć, co pan zrobi. I teraz, proszę państwa, myślę, że to, co jest najbardziej istotne w tej ustawie, intencją ustawodawców czy autorów tworzących rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych było stworzenie większych możliwości do interpretacji tych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez osoby, które przetwarzają te dane osobowe, niż narzucenie rygorystycznych elementów czy warunków, które należy spełnić, aby w razie czego obronić się przed kontrolą.
Czyli będą większe możliwości, żeby te dane przetwarzać.
Dokładnie, dokładnie. Tak, i większa swoboda w interpretacji. To, proszę Państwa, przedsiębiorca ma dokonać analizy ryzyka w zakresie ewentualnej utraty czy ochrony danych osobowych, tak? Czyli to on ma zebrać zespół ewentualnie ludzi, którzy najlepiej znają się w tym obszarze, w którym oni te dane przetwarzają. To oni mają ustalić sobie zasady i warunki, na jakich my te dane przetwarzamy i co my zrobiliśmy, że już te dane są chronione. Bo tu też chciałbym Państwa uwagę zwrócić na jeden bardzo istotny element. Od 97 roku mamy ustawę o ochronie danych osobowych. To, co zresztą kolega też mówi, ona w większym czy w mniejszym stopniu weszła, jest stosowana. Oczywiście to już zależy od poszczególnych podmiotów, które też, tak jak i teraz, będą miały ten obowiązek chronienia tych danych osobowych. Ona stanowiła, jako nawet, o czym się głośno nie mówi, trzon do stworzenia rozporządzenia unijnego, bo my tutaj na tle innych państw możemy być dumni i się szczycić, że taki akt prawny mieliśmy. Dopiero teraz ten drugi człon, który został gdzieś tam w tym rozporządzeniu wyartykułowany, a więc wysokość kary, nagle spowodowała takie totalne poruszenie. W dużym procencie kancelaria nasza zajmuje się również kwestią pełnienia funkcji na tą chwilę tak zwanego administratora bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych. I mogę Państwa zapewnić, że dyrektorzy szkół, przedszkoli, no przykładają należytą uwagę i staranność, i w większości podmiotów, ja mam przynajmniej takie wrażenie, przez to ta ustawa była ustawą żywą i wprowadzana w życie, tak? Czyli literalnie podmioty, placówki oświatowe są do tego RODO przygotowane, bo posiadają te elementy, które do tej pory literalnie ustawa ten obowiązek na nich nakłada. Czyli zostaje tylko tak zwana kwestia lekkiej modyfikacji dostosowania się do rozporządzenia.
Czyli pani Grażyna Dziedzic, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, absolutnie nie boi się wprowadzenia RODO.
Myślę, że zmiany są w ogóle w edukacji rzeczą powszechną i dziwimy się, jak nie ma zmian. I ta kolejna zmiana też nie będzie ewolucją, będzie po prostu uporządkowaniem pewnych działań.
A powiedzmy, że jednak szkoły przetwarzają dane
tak,
osobowe,
poczucie
prawda?
Odpowiedzialności normalnego dyrektora za to, co się dzieje, jeśli chodzi o dane osobowe w jego placówce, jest zazwyczaj bardzo duże. I myślę, że no nie ma takiego niepokoju, że nagle tutaj nas ktoś zastrzeli tymi karami, tylko no nawet jeśli coś się robi dotychczas niewłaściwie albo jeszcze po staremu, jak to, że tak się wyrażę, to nie znaczy, że nie przestawimy się prędzej lub później no, na te nowe tory. I jestem przekonana, że te działania, które prowadzimy, no już praktycznie od 20 lat, to nie są 2-3-letnie doświadczenia, tylko wieloletnie, pozwolą nam no, przestawić się na nowe tory, na nowe wymagania w sposób jakiś sensowny.
Związki zawodowe?
Ja tylko mogę powiedzieć, że właśnie mówiąc o tym szumie medialnym i właściwie rozpisywaniu się, jakie to straszne rzeczy mogą się zdarzyć, kiedy to 25 maja wejdzie właśnie wejdą nowe przepisy o ochronie danych, spotkałem się właśnie z takim stwierdzeniem, że jest to podobnie jak kiedyś była, że Czarna Wołga jeździła po kraju, prawda, i była straszną rzeczą, którą albo porywała dzieci, albo zabierała
ludzi.
Której nikt nie widział, tak? No to jest właśnie takie zderzenie się i dosyć trafne porównanie, dlatego że patrząc z perspektywy dzisiaj tego, to co już mówiła pani rzecznik, globalizmu, zmiany miejsc pracy, zmiana miejsc zamieszkania, czyli przemieszczanie się obywateli również z informacjami, no musiało być to jakby też uregulowane i dostosowane dla wszystkich państw w Unii Europejskiej. Chcę tylko też jakby dodać, że trochę jest jakby też ułatwieniem dla wszystkich administratorów, czyli też i pracodawców, dlatego że on, tak jak tutaj słusznie pan powiedział, on będzie sam katalogował i wybierał, jakie dane są ważne, jakie nie, żeby na przykład nie tworzyć takich danych na zapas, jak to miało miejsce w tych, można powiedzieć, przepisach, które no, niektórzy akurat rzeczywiście zbyt dosyć biurokratycznie podchodzili. Na przykład, kiedy związki występowały informacje dosyć prostą, oczywistą, jasną, stwierdzały, że akurat nie mogą udzielić tej informacji, bo jest to ustawa o ochronie danych osobowych i za każdym razem, o każdą informację, którą występuje się, ta sama ustawa była przywoływana i to właściwie...
A to teraz będą się różne osoby zasłaniać właśnie RODO, a nie no,
dlatego
ustawą...
Dlatego właśnie jest to też trochę takie niebezpieczeństwo, na ile ten zdrowy rozsądek zafunkcjonuje, bo to jest podstawa, na ile on zafunkcjonuje. Bo dziś też akurat każdy administrator będzie mógł zbierać dane
na zapas,
bo jego to nikt, można powiedzieć, z tego w cudzysłowie nie będzie rozliczał w pozytywny czy negatywny, bo on będzie mówił, że on czuje się bardziej bezpiecznie, jeżeli akurat będzie te dane miał. No jedynie jest to, że te zbiory danych nie będą wysyłane do GIODO, tak jak to było do tej pory, więc też jest trochę jakby ułatwienie i trochę uproszczenie tej sprawy. Natomiast wszystko zależy też od interpretacji danych osób, które będą się tym zajmować i w moim przekonaniu ważne jest, żeby te szkolenia, które się odbywają dla pracodawców, dla wszystkich administratorów, którzy będą tymi danymi operowały, żeby one właśnie były w sposób rzeczowy i sensowny przekazywane, bo ja też już się spotkałem z informacją o jakimś tam szkoleniu, gdzie właściwie oprócz strachu można powiedzieć dosyć ostrych przepisów i stawiania jakby tylko i wyłącznie całej tego rozporządzenia i wejścia w życie nowego aktu prawnego na konsekwencjach, jakie będą ponosić ci, którzy czegoś tam nie zrobią, no to po takim szkoleniu to się nie dziwię, że akurat wszyscy rzeczywiście boją się tej czarnej wołgi.
Tak, że te szkolenia na pewno coś tam rozjaśnią, bo chociażby dyrektorzy placówek edukacyjnych są przed takim szkoleniem, na końcu maja będzie 28-29 organizowane.
Czy już po wejściu?
No już po wejściu. Ale były już wcześniej spotkania, tylko że to są jak gdyby dodatkowe, rozwijające. Jestem przekonana natomiast, że najwięcej pytań, takich problemów się pojawi dopiero wówczas, kiedy to zacznie funkcjonować, bo wtedy dopiero w życiu realnym okazuje się, że takie czy inne wątki no, budzą niepokoje. No i jeżeli ta ustawa rzeczywiście da taką tutaj możliwość interpretacji, no to wydaje mi się, że nie powinno być gorzej.
52-345-50-90 i 52-345-50-60. Czy RODO, to rozporządzenie jest napisane na tyle jasno, że nie ma tam niedomówień? Czy te przepisy są klarowne, jasne? Arnold Paszta.
Tak. Może na sekundę jeszcze w kwestii, które pan przewodniczący poruszył odnośnie tego scedowania odpowiedzialności, że ja nie odpowiadam, odpowiada firma prywatna. No nic bardziej błędnego. Chcę jeszcze raz podwiedzić, że z całą skutecznością prawa będzie odpowiadał administrator danych. Jeżeli jakakolwiek firma, może tu mówimy przeciwko sobie, będzie coś realizowała, to firma jest tylko jakby stroną umowy, ale inspektorem będzie osoba fizyczna, która będzie miała stosowne kwalifikacje. I teraz jakby przejść do pani pytania, czy niejasności. No zawiera pewne niejasności, chociażby właśnie w kwestii kwalifikacji inspektora ochrony danych. Nie jest to w sposób jednoznaczny określone. Dobrze, mogło to nie być określone na szczeblu RODO-owskim, z tego rozporządzenia unijnego, bo ta kwestia kształcenia jest różna w każdym kraju. Ale no ja bym jednak mimo wszystko oczekiwał, że na szczeblu ustawy krajowej należałoby pomóc tym pracodawcom we wskazaniu, jakie kwalifikacje my uznajemy jako właściwe. Bo trudno jest, tak jak tu państwo też podkreślili, te szkolenia są różne. Różne, różniste. Różne są interpretacje. W tej chwili są takie interpretacje, że kwalifikacjami tymi twardymi, jakby w sposób jednoznaczny, są wykształcenie prawnicze plus ewentualnie wykształcenie kierunkowe w zakresie ochrony danych osobowych. W stosunku do innych przedstawionych dyplomów, świadectw, zaświadczeń i tak dalej, to administrator danych ma rozstrzygnąć, czy osoba ma kwalifikacje i doświadczenie, czy nie. Jednak tutaj właśnie w tej dowolności uważam, że powinien być jakiś rozsądek. Mam nadzieję, że Urząd Ochrony Danych, jak powstanie, to właśnie to zidentyfikuje, jakie te kwalifikacje będą minimalne, no żeby nie przekładać tego bezpośrednio na administratora danych, bo wydaje mi się, że po to administrator danych wyznacza inspektora, żeby on mu pomógł, bo jeżeli ten administrator ma mieć zdecydowanie większą wiedzę, a więc musi się kształcić, no to tak nie do końca widzę potrzebę wtedy inspektora. Nie mówię o ustawowych jakby wskazaniach. Także to powinno być jakby doprecyzowane. Pozostałe, wydaje mi się, tak jak tutaj się mówiło i pani rzecznik mówiła, nie przewiduje się jakichkolwiek rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Ma to pójść w kierunku dobrych praktyk, kodeksów branżowych i zaleceń, które będzie wydawał Urząd Ochrony Danych i te zalecenia będą wdrażane w życie. Także wydaje mi się, że te niejasności będą wyjaśnione, tym bardziej, że w stosunku do istniejącego GIODO, GIODO jakby nie było konsultantem, a Urząd Ochrony Danych ma mieć funkcję konsultacyjną, a więc będziemy mogli zapytać i dowiedzieć się i mam nadzieję wtedy urząd weźmie za to odpowiedzialność, co zlecił.
Czyli uprawnienia też się zmienią?
Uprawnienia tak, bo w tej chwili administrator bezpieczeństwa informacji, który funkcjonuje, on ma bliżej niedoprecyzowaną wiedzę i z zakresu ochrony danych. W tej chwili ma posiadać stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.
Mogę?
Marek Powała, oczywiście.
Proszę państwa, ja myślę, że to jest sytuacja tego typu. Rozporządzenie unijne z racji swojej funkcji jest rozporządzeniem o dużym stopniu uogólnień, bo ono inaczej nie mogło być skonstruowane. Nie ukrywam, że ja z kolegą i myślę, że nawet większe grono osób oczekiwało od polskiego ustawodawcy szczegółowszej ustawy i doprecyzowania tych uogólnień, chociażby żebyśmy nie mieli wątpliwości, żeby ten bidny administrator danych, czy tutaj dalej kierownik jednostki organizacyjnej miał zdecydować, czy kwalifikacje zawodowe pana X do pełnienia tej funkcji są odpowiednie, czy nieodpowiednie. I tutaj też by nie było, proszę państwa, żadnego problemu, gdyby on miał taką swobodę do samego końca, gdyby z tyłu głowy nie miał tego straszaka w postaci tego, o czym mówiliśmy, a więc ewentualnie kontroli i tej wysokości kary. Stąd ja myślę, że bardzo istotną rolę będą pełniły osoby, które będą już teraz się nazywały inspektor ochrony danych osobowych, bo proszę zauważyć, w rozporządzeniu unijnym są dosyć skatalogowane oprócz tych wymagań typu kwalifikacje zawodowe. Osoba ta ma mieć niezależność do podejmowania decyzji, samodzielność w podejmowaniu decyzji, bezpośrednią podległość pod kierownika jednostki organizacyjnej i to już powoduje pozycjonowanie tej osoby
osoby relatywnie wysoko, jeżeli mówimy o jakiejś tutaj formule stanowisk. Jest to na pewno ogromny problem dla wszystkich tak zwanych podmiotów publicznych, które obligatoryjnie będą musiały mieć tego inspektora zatrudnionego. I teraz często co? No, trzeba by było zmienić strukturę organizacyjną, żeby na dobrą sprawę, spełniając te wszystkie literalnie gdzieś tam wymagania, które są artykułowane w rozporządzeniu unijnym, to jednoznacznie wychodzi, że to powinno być oddzielne stanowisko, czy typu takie, jak teraz na dzień dzisiejszy mamy stanowisko BHP, czy w niektórych organizacjach pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. I jest to również organizacyjnie i strukturalnie bardzo trudne do wykonania. Oczywiście jest taki organ doradczy występujący pod nazwą Grupa Artykułu 29, który sugeruje w tej trudnej sytuacji no, skorzystanie z tak zwanego outsourcingu, czyli skorzystanie z usług firm zewnętrznych. Proszę Państwa, no, instytucji, które muszą mieć zatrudnionego inspektora do ilości podmiotów, które rzetelnie będą w stanie wypełnić tą lukę, czy pełnić tą funkcję inspektora, jest relatywnie no, nieporównywalnie mniej niż potrzeby, które są. Stąd no, są takie sytuacje, jakie są, że ktoś tam bierze na siebie dużą ilość tych podmiotów, które chciałby ewentualnie obsłużyć albo wyjść naprzeciw oczekiwaniom, co gdzieś się będzie na pewno odbijało również kosztem jakości pracy. Ale tutaj ten element i tej roli inspektora jest naprawdę nie do przecenienia.
Ja bym jeszcze chciała na moment zejść trochę niżej i popytać o tym, o czym rozmawialiśmy poza anteną, to znaczy pojawił się pewien artykuł swego czasu, niedawno, że w momencie, kiedy wejdzie RODO w życie, wówczas pracodawca już nie będzie mógł sprawdzić kandydata ubiegającego się o dane stanowisko w sposób inny niż to, co wynika z jego przedstawionego CV.
Tak jest.
Jak to sprawdzić?
No trudno to będzie jakby monitorować pracodawcę. Pracodawca, przetwarzając dane osobowe pracownika zatrudnionego w formie umowy o pracę, a więc w formie kodeksu pracy, może wyłącznie pozyskiwać i przetwarzać dane, które są zawarte w artykule 22. I to jest podstawa ustawowa. To jest ten jednym z wymogów, który tam mamy, te trzy podstawowe, to jest zgoda osoby, więc tu nie wchodzi w grę. Kwestia strony umowy nie wchodzi w grę. Ona będzie wchodziła w momencie podpisywania umowy cywilnoprawnej, ale właśnie do wypełnienia obowiązków prawnych. Ale obowiązek prawny nakłada na przetwarzającego dane osobowe ograniczenie tych danych osobowych. Ja bym się tu zgodził z panem przewodniczącym, jak pan mówił, że będą możliwości nadmiarowych, bo niektóre rzeczy, bądźmy realistami, są potrzebne. W szkole są dane dokontaktowe rodziców, opiekunów prawnych. No są to potrzebne, bo zdrowy rozsądek po prostu tego nie ten. Tylko, że tu już jest inna forma zgody na przetwarzanie. I podanie tych danych wówczas nie jest obowiązkowe i to trzeba jakby rzetelnie powiedzieć. I dlatego rozbudowany jest w tej nowej ustawie bardzo szeroki zakres informacyjny. I teraz co do sprawdzania. Kodeks pracy jakby nie pozwala na zasięganie opinii ze źródeł trzecich. No jakiekolwiek tego typu działania są przypisane stosownym służbom i teraz jeżeli pracodawca wejdzie w rolę służb, no to zdecydowanie przekroczy. Nikt z nas no nie życzyłby sobie, żeby ktoś do niego opinię. Ponadto na ile opinie wydane przez pracodawcę, który zwalnia z różnych powodów pracownika, będą rzetelne i prawidłowe. I podejmowanie decyzji na podstawie uzyskanych ze źródeł trzecich, nazwijmy to w cudzysłowie operacyjnych informacji, ma stanowić podstawę. No niestety sądzę, że to tylko będzie wówczas podstawą do
zaskarżenia. Z drugiej strony trudno się dziwić pracodawcy, że chce sprawdzić wiarygodność danego CV, prawda, przedstawionego.
No tak, ale aktualnie przepis prawny no, nie daje mu narzędzi prawnych, żeby on to sprawdził. Podobnie jak część pracodawców próbuje już rozszerzyć ten obowiązek. Na przykład ta kwestia szeroko dyskutowana sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym. W tej chwili nie wolno pracownika sprawdzać w Krajowym Rejestrze Karnym. Są zamknięte grupy zawodowe, tak, w stosunku do których wolno robić to.
Sędzia,
policja, samorządowcy, tak, pracownicy korpusu cywilnego.
Nauczyciel też?
Nauczyciele, tak, tak, tak.
Muszą.
Ale żeby to nie poszło i próbuje się obejść Ano niech przyniesie, to my to gdzieś schowamy, bo może się przydać. Tak naprawdę, proszę państwa, ta karalność taka, no na ile ona jest wiarygodna? Na chwilę sprawdzania pracownika, jak on przyjdzie, że w tym momencie on jest niekarany.
Ale po południu może mieć kolejny.
Tak jest. I to już jest, i wtedy sami sobie jakby strzelamy w kolano, bo myśmy sobie tu zabezpieczyli. Przy czym też to nie wynika nieraz bezpośrednio z chęci pracowników nieprzestrzegania, a w wielu wypadkach zleceniodawcy prac, na przykład jakichś tam budowlanych i tak dalej, życzą sobie, żeby wchodzili pracownicy, którzy są niekarani. To jest jakieś takie ogólne przyzwolenie na pewne, a ja uważam, że się nie godzę, żeby ktoś za daleko wchodził. Niech to będzie w granicach prawnych. Ja mogę to podać, ale nie muszę. No już skandalicznym dla mnie, ale to już nawet kiedyś rozmawiałem z panią byłą generalną inspektor, panią doktor Kuleszą, to jest kserowanie nagminne wszędzie dowodów osobistych.
Tak jest.
I z tym nie może sobie jakby całe państwo poradzić.
Ale też Polacy chyba nie do końca wiedzą, czy mają prawo odmówić, czy też nie.
No i dlatego obowiązek informacyjny wskazuje wprost, jakie dane podajemy z mocy prawa, a jakie możemy nie podać. I druga sprawa. Jeżeli te dane nie są zawarte w katalogu, który literalnie nam pozwala na przetwarzanie tych danych, to nie może być uzależnione wykonanie usługi od dania tych danych.
Czyli to już tak w prostym języku mówiąc, jeżeli zawieram umowę na przykład z jakimś
operatorem
właśnie tego słowa.
Standardowe, tak.
Operatorem i nie chcę dać do skserowania, do skopiowania mojego dowodu osobistego, to mimo wszystko mogę zawrzeć taką umowę.
Oczywiście,
prawda?
Bo w prawach, które ma operator telefonii, jest potwierdzenie tożsamości, co nie jest jednoznaczne z kserowaniem dowodu. Pomijam fakt, że to może w różny sposób gdzieś tam ulecieć, ktoś będzie brał kredyty jakieś, co się popularnie tak przedstawia, ale będą miały dane nadmiarowe. W tej chwili jakby w sam wizerunek, no w pewnych okolicznościach to też nie jest tak, że to jest cały, w każdym momencie wizerunek i jest elementem danych szczególnych, więc danych biometrycznych i my to zdjęcie tam zamieszczamy. Czy do zawarcia umowy jest potrzebne, jak ja wyglądam? No nie. Także wymuszanie jakby dawanie czy podpisywanie uważam, że to powinno być na szczeblu jakby krajowym i mam nadzieję, że Urząd Ochrony Państwa, Urząd Ochrony Danych.
Za daleko się posunęliśmy.
Tak. Dobrze, że historycznie. No wymusi to, bo w tej chwili aparat państwa nie jest w stanie, bo to jest powszechna praktyka.
Ale to też jest świadomość, prawda, nasza?
Tak, oczywiście.
Jeżeli można, chciałbym uzupełnić, bo proszę państwa, my praktycznie codziennie spotykamy się z sytuacjami, że w celu sfinalizowania czy zawarcia jakiejkolwiek umowy, szczególnie w zakupach internetowych, wymusza się na nas, na tak zwanej, powiedzmy sobie, czekliście, zaznaczenie odpowiedzi, że my jeszcze wyrażamy zgodę na przyjmowanie,
tak
powiedzmy, jakichś ofert marketingowych. No, my świadomie na przykład nie godzimy się z tym, nie odhaczymy tego punktu, co powoduje, że niestety nie możemy przejść do kolejnego kroku, tak?
I co zrobić?
Sfinalizowanie umowy nie może mieć miejsca. Ja, proszę państwa, jestem przekonany, że ta zmiana przepisów, którą wszyscy oczekujemy, i te uprawnienia nowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych do stosowania sankcji finansowych tu właśnie znajdą swoje odzwierciedlenie. Bo żebyśmy to my decydowali o tym, czy wyrazimy zgodę, bo cały czas bardzo mocno, duży nacisk jest generalnie, proszę państwa, w rozporządzeniu unijnym, jak i w przepisach nowej ustawy o prawach nas, obywateli, że to my decydujemy, czy mamy decydujący głos, kiedy te nasze dane będą, czy mogłyby być przetwarzane. Do tej pory tego tak nie było do końca,
znowu
prawda?
Znowu ta świadomość. Nie zawsze mamy świadomość,
oczywiście,
że w ogóle nasze dane są przetwarzane.
Dokładnie,
ja też
tak.
Widzę taki ogromny obszar edukacyjny dla młodzieży, bo taki człowiek, który zdaje maturę, powinien poza podstawami prawa mieć również świadomość, jak może się poruszać wśród tych danych osobowych, za co on jest odpowiedzialny i jakie ma też prawa i oczekiwania może mieć. Dużo przed nami.
Dlatego chcę powiedzieć, że RODO jeszcze też jest to dobra rzecz, że nakazuje pisania, żeby wszelkie komunikaty dotyczące ochrony danych były pisane zrozumiałym prostym językiem, żeby nie było to akurat niezrozumiałe dla zwykłego laika, który nie jest prawnikiem, żeby również jakaś czcionka była odpowiednia, żeby tak, nie odwoływać się do artykułu ustaw dzienniku i żeby potem nie było tak, że w tym oświadczeniu czytamy wyrażając zgodę, potem musimy, nie wiem, trzy czy cztery jeszcze inne kartki przerzucić, żeby znaleźć odpowiednik dziennika ustaw i jeszcze, prawda, innych rozporządzeń. Więc jest to akurat dobre, bo to jest nakazywanie, że akurat ma to zrozumieć każdy prosty obywatel i żeby nie był potem nieświadomy, bo dzisiaj jest tak, że wyraża zgodę, jak ma przeczytać 30 stron akurat, żeby dowiedzieć się, czy jego będą dane przetwarzane w jakim zakresie, no to i tak klika to, żeby praktycznie mieć święty spokój, że przeczyta, żeby dostać się właściwie do tego, co chce.
To jest nasze pierwsze spotkanie, jeśli chodzi o RODO. Mam nadzieję, że nie ostatnie i nie będziemy już Państwa straszyć absolutnie. Warto po prostu przeczytać to rozporządzenie, przemyśleć. A naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli Grażyna Dziedzic, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, Leszek Walczak, szef Bydgoskiej Solidarności.
Dziękuję.
I Arnold Paszta, Marek Powała, biegli sądowi z zakresu ochrony danych osobowych. Bardzo dziękuję Państwu.
Dziękuję.
Była nam miło.
Dziękuję.